Witam w Jastrzębiu Zdroju. Z czym Państwu kojarzy się nazwa miasta? Może z Porozumieniem Jastrzębskim, Jastrzębską Spółką Węglową lub mistrzowskimi drużynami siatkarzy czy hokeistów. A proszę sobie wyobrazić, że naszym dziadkom Jastrzębie kojarzyło się tylko z jednym, wspaniałym uzdrowiskiem. Zapraszam więc na wycieczkę po Jastrzębskim Zdroju. Rozpoczniemy ją na parkingu przy uzdrowisku. Proszę się tam udać. Odnajdźmy charakterystyczny, jasny budynek z ciemnym dachem i poprzecznymi belkami. Jest to dom zdrojowy. Podejdźmy do niego i zatrzymajmy się. Już na samym początku naszego spaceru mają Państwo okazję podziwiać jeden z najpiękniejszych obiektów dawnego kurortu. Ale wcześniej proszę posłuchać, jak to wszystko się zaczęło. W połowie XIX wieku Jastrzębie było niewielką wioską należącą do barona Emila von Schlieben. Zapragnął on wzbogacić się, rozpoczął więc wiercenia w poszukiwaniu węgla. Spod ziemi trysnęła jednak solanka. Nie tego Schlieben szukał. Sprzedał Jastrzębie i w 1860 roku właścicielem tych ziem został hrabia Felix von Königsdorf. Ten, zachęcony sławą dobroczynnej wody wśród miejscowej ludności, wysłał solankę do ekspertyzy. Okazało się, że jest ona przebogata w jod i brom. W 1861 roku powstały pierwsze obiekty kuracyjne, m.in. stare łaźnie czy szwajcarka. Uzdrowisko Bad Königsdorf Jastrzęb rozpoczęło swą działalność. W pierwszym roku odwiedziło je 108 gości. Przed nami dom zdrojowy. Stańmy na wprost głównego wejścia. Dom zdrojowy zbudowany został za sprawą hrabiego Königsdorfa i oddany do użytku w 1862 roku. Prawda, że wyjątkowy? Zaprojektowano go w stylu tzw. szwajcarskim, charakterystycznym dla budownictwa alpejskiego. Kiedyś w kurortach uznawano to za szczyt elegancji. Budynek powstał, aby zaspokoić potrzeby kulturalne i rozrywkowe kuracjuszy. W jego wnętrzach znajdowała się m.in. restauracja, sala taneczna, pokój do gier, salon bilardowy, czytelnia, pokój muzyczny. Kuracjuszom podawano także wykwintne posiłki serwowane przez wybitnych gastronomów. Z czasem uruchomiono tutaj raj dla hazardzistów, ruletkę. Sam budynek zaczęto nazywać kasynem. W okresie międzywojennym organizowano tu spotkania towarzyskie, koncerty, dancingi, seanse filmowe, a nawet wybory Miss Jastrzębia. Pod koniec ubiegłego wieku obiekt rozebrano do fundamentów i następnie pieczołowicie odtworzono. Obecnie budynek zajmuje Miejski Ośrodek Kultury. Pewnie posłuży kolejne 100 lat. Obróćmy się tyłem do budynku uzdrowiskowego i spójrzmy na widoczną po lewej stronie muszlę koncertową. Proszę do niej podejść. Cóż, to bardziej muszelka niż muszla, ale swoje zadanie spełniała wyśmienicie. Niemiecka gazeta z przełomu wieków donosiła. Kapela zdrojowa dwa razy dziennie gra swoje koncerty w eleganckiej, udekorowanej kwitnącymi kwiatami muszli koncertowej. W zależności od pory roku koncerty zaczynają się wczesnym rankiem, o godzinie 6 lub 7, popołudniami o 4 lub 5 i pozwalają przez 2 godziny spacerującym oraz przybyłym tutaj na kurację gościom delektować się gorącą muzyką taneczną lub też poważnymi kompozycjami. Dalej dziennikarz pisze: w gorących zabawach i żartach, na rozległych trawnikach biorą udział młodzi i starzy. Uwieńczeniem takich festynów jest zazwyczaj uroczysty bal. Nie zapomniano jednak przestrzec, aby kuracjusze, którym zalecono spokój, na czas koncertów udali się na dłuższy spacer po parku. Stańmy teraz tak, żeby muszlę koncertową mieć po lewej stronie. Przed nami, między drzewami, znajduje się zielonkawy budynek. To tak zwane nowe łazienki. Oddano je do użytku w 1913 roku, kiedy właścicielem uzdrowiska był już Polak, dr Mikołaj Witczak. Wspaniała postać, o której jeszcze opowiem. Budynek nawiązuje do architektury pałacowej. Zawsze to milej leczyć się w pałacu niż w zwykłym domu. Wieża, znajdująca się po środku, spełniała bardzo ważne zadanie. W jej górnej części, pod dachem, umieszczony był zbiornik z solanką. Stamtąd woda spływała do łazienek leczniczych. Obecnie w budynku tym swą siedzibę ma Galeria Historii Miasta. Jeśli znajdą Państwo czas, zapraszam do wizyty w niej. Wiele serca włożono w zrekonstruowanie tam chaty śląskiej. Znajdują się tam także izba z piecem, komora, a nawet kuźnia. Z kolei w podziemiach umiejscowiono aranżację wyrobiska górniczego. Pracownicy chętnie podzielą się z Państwem wiedzą o historii tutejszego uzdrowiska. Naprawdę warto wstąpić. Stańmy tak, aby muszlę koncertową mieć za sobą, a budynek Galerii Historii Miasta po lewej ręce. Przejdźmy pod dom zdrojowy i kierujmy się dalej alejką w lewą stronę. Po prawej stronie będziemy mijać budynek domu zdrojowego, a po lewej fontannę. Naszym celem jest okrągły budynek dawnej pijalni wód mineralnych. Zobaczymy go na końcu alejki. O jastrzębskich łazienkach wiedzą już Państwo sporo, jednak nie wszystko. Czas na ciekawostkę. Z myślą o chorych, którzy nie mogli o własnych siłach przybyć do zdrojowych łazienek, wymyślono kąpiele obwoźne. Jeśli lekarz tak przepisał, do pacjenta jechał specjalny duży wóz z dwutonowym zbiornikiem ciepłej i zimnej solanki oraz z lekkimi wannami. Zestaw obsługiwał wyspecjalizowany personel, tak zwany kąpielowy. Koszt 20 srebrnych groszy. Powiedzmy szczerze, nie było to leczenie dla ubogich. Powinniśmy dochodzić do skrzyżowania z główną aleją parkową. Po prawej stronie stoi niewielki budynek dawnej pijalni wód. Podejdźmy do niego. Doszliśmy do miejsca, gdzie uzdrowisko w Jastrzębiu miało swój początek. Obiekt ten powstał w 1862 roku jako pawilon muzyczny dla orkiestry zdrojowej i wyglądał nieco inaczej niż obecnie. Pijalnią wód stał się 10 lat później, gdy rurociągiem doprowadzono doń solankę. Gdy obiekt ten powstawał, była już obok usytuowana, wspomniana przeze mnie wcześniej, tak zwana szwajcarka. Na nią składały się 3 drewniane budynki, które kuracjuszom służyły za kwatery. Niestety, obiekt ze względu na zły stan techniczny nie doczekał czasów dzisiejszych. Ale powróćmy do samej solanki. Pod koniec XIX wieku uważano, że jej spożywanie wzmaga apetyt, ożywia przemianę materii, poprawia cały stan wyżywienia. Pita w małych ilościach działa zatwardzająco, w wielkich ilościach przeczyszczająco. Ale solankę nie tylko spożywano, używano jej do kąpieli, nasiadówek, natrysków, inhalacji i czego tam jeszcze nie wymyślono. Dalszy ciąg opowieści o solance za chwilę. Wróćmy teraz do skrzyżowania z główną aleją parkową. Pójdziemy nią prosto, tak żeby mijać fontannę po lewej stronie. Wracam do opowieści o wodach leczniczych. Miały pomagać w dziesiątkach schorzeń, szczególnie w chorobach kobiecych, reumatycznych, dolnych i górnych dróg oddechowych. Ale pomagały leczyć także syfilis i hemoroidy. No stop, dość o chorobach. Wspomnę jeszcze tylko, że jastrzębską solankę kondensowano i eksportowano do Stanów Zjednoczonych. Z czasem okazało się to jednak nieopłacalne. Właściciele uzdrowiska wiele trudu włożyli także w urządzenie parku zdrojowego, po którym spacerujemy. Rozejrzyjmy się i zwróćmy uwagę na drzewa. Ich sadzonki sprowadzane były z odległych krajów. Park rozsławił kurort daleko poza granice miejscowości. W latach świetności zajmował kilkadziesiąt hektarów. W części, gdzie stały budynki zdrojowe, był uporządkowany. Poniżej zaś piechurów i jeźdźców zapraszała tak zwana Dolina Mikołaja, stanowiąca naturalny park krajobrazowy. Z biegiem czasu i napływem kuracjuszy w granicach parku wybudowano basen kąpielowy, korty tenisowe, a nawet skocznię narciarską. Po prawej stronie mijamy ładnie odnowiony gmach dawnego zarządu uzdrowiska. Budynek nazywany jest Masnówką, od nazwiska jednego z lekarzy uzdrowiskowych, doktora Masnego. Obecnie mieści się tam filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po naszej lewej stronie znajduje się budynek nieczynnych już tak zwanych łazienek trzecich. W czasach uzdrowiska tu również odbywały się kuracje, a na dachu funkcjonowało ówczesne solarium. Obecnie gmach przeznaczono na pałac ślubów. Obydwa budynki powstały w trzeciej dekadzie ubiegłego stulecia. Cofnijmy się jednak jeszcze do wieku XIX. Uzdrowisko Bad Königsdorf Jastrzęb pod zarządami założyciela hrabiego Königsdorfa rozwijało się pomyślnie przez kilka pierwszych lat. W drugiej połowie lat 60. XIX wieku Prusy, w skład których wchodziło Jastrzębie, toczyły wiele wojen. To nie sprzyjało zyskującemu sławę kurortowi. Zniechęcony Königsdorf sprzedał więc uzdrowisko pewnej spółce. Ta nie radziła sobie zbyt dobrze z zarządzaniem. Tracono kuracjuszy, w tym bogatą polską szlachtę, przyjeżdżającą dotąd chętnie nawet z odległej Warszawy. Dobrą opinię uzdrowiska nadszarpnął, głośny jak na owe czasy, napad w hotelu Opica. W 1875 roku dokonała go słynna banda Wincentego Eliasza. A sam Eliasz to legendarna postać, taki śląski Robin Hood. Rabował, łapali go, uciekał i tak w koło Macieju. Aż wpadł tuż po jastrzębskim wyczynie w 1876 roku. Skazano go na karę śmierci, zamienioną na dożywocie. Zmarł w więzieniu w 1918 roku. Zagalopowałem się. Wróćmy do właściwej historii Zdroju. Wszystko zmieniło się pod koniec stulecia. W 1886 roku lekarzem uzdrowiskowym został dr Mikołaj Witczak, a w 1890 kurort nabył bankier Juliusz Landau. Dali oni początek złotej erze uzdrowiska. Jasny budynek za murem po lewej stronie jest jednym z jej symboli. Ale opowiem o nim nieco później. Wkrótce powinniśmy dojść do ulicy 1 Maja. Po wyjściu z parku skręcamy w prawo i kontynuujemy naszą wycieczkę wzdłuż głównej ulicy Uzdrowiska. W pierwszych dekadach działalności Zdroju kurowali się w nim głównie dorośli, zamożni Niemcy, Polacy czy Żydzi. Jednak jego późniejszy rozkwit związany był przede wszystkim z lecznictwem dziecięcym. Na pomysł leczenia najmłodszych, często ubogich dzieci, pierwsi wpadli Żydzi, którzy nabyli w Jastrzębiu kilka domów. Wkrótce do uzdrowiska przybyły żydowskie dzieci zagrożone na przykład skrofułami, czyli powszechną wówczas gruźlicą węzłów chłonnych. Umieszczano je początkowo w kwaterach prywatnych. Wnet jednak gliwicka gmina żydowska nabyła willę z przeznaczeniem na sanatorium. Budynek ten pokażę Państwu później. Ideę leczenia dzieci mocno wsparł lekarz zdrojowy, wspomniany już dr Mikołaj Witczak. Piękna postać, wielkopolanin, absolwent uczelni niemieckich, przez długi czas jedyny lekarz Polak w tej części Śląska. W 1896 roku on z kolei kupił uzdrowisko i w niedługim czasie uczynił je najlepszym w regionie. Dzieci w kurorcie przybywało z roku na rok. Żydowski pomysł kopiują ewangelicy i również organizują tutaj leczenie swoich dzieciaków. Najpierw kupują dla nich dwie wille, później budują okazałe sanatorium. Właśnie do niego dochodzimy. To ten charakterystyczny budynek z żółtą elewacją, stojący po lewej stronie ulicy. Zatrzymajmy się przez chwilę po tej stronie. Niech Państwa nie zmyli napis Hotel Dąbrówka. Funkcje hotelowe pełni on dopiero od jakiegoś czasu. Obiekt ten powstał w roku 1905 i wyglądał nieco inaczej niż obecnie. Nosił nazwę Betania. Podobnie jak pozostałe dwa nieistniejące już budynki Ewangelickiego Zakładu dla Dzieci Chorych. Dla porządku przypomnę, iż Betania była miejscowością w Palestynie, w której Jezus wskrzesił swego przyjaciela Łazarza. Była to więc jak najbardziej stosowna nazwa nadana zakładowi leczniczemu. Betania, podobnie jak zakład żydowski, rozwijała się pomyślnie do czasów I wojny światowej. Kiedy po dramatycznych zawirowaniach wojenno-politycznych uzdrowisko Bat Jastrzęb stało się leżącym w granicach Polski Jastrzębiem, ewangelicy i Żydzi sprzedali swoje sanatoria. W Betanii ulokował się zakład leczniczy ówczesnego ZUS, a po II wojnie światowej państwowe sanatorium. W 1997 roku obiekt zmodernizowano i dziś znajduje się tu jeden z najlepszych hoteli w mieście. To tyle o Betanii. Obróćmy się tak, aby jej budynek mieć po prawej stronie. Ruszmy z powrotem tym samym chodnikiem do skrzyżowania i zatrzymajmy się tam. Opowiedziałem już Państwu o ewangelickich i żydowskich zakładach leczniczych. Przyszedł czas na ośrodek katolicki. Największy i najprężniej działający. W Jastrzębiu nosił on nazwę Zakład imienia Najświętszej Marii Panny. Wszystko zaczęło się w roku 1891, kiedy założono fundację, w której znalazł się m.in. dr Witczak. W niedługim czasie od powstania fundacja dysponowała już willą, którą nazwano Domem Marii. Chorymi dziećmi opiekowały się siostry z zakonu Boromeuszek. Na przełomie XIX i XX wieku fundacja zbudowała kolejne budynki sanatoryjne i administracyjne, m.in. Dom Świętego Józefa i Dom Aniołów Stróżów. O ile w pierwszym roku działalności na leczeniu w Jastrzębiu przebywało 14 dzieci, o tyle w kolejnych latach ich liczba sięgała setek, a później tysięcy. Wspomniany przeze mnie Dom Marii wyłania się po lewej stronie za ogrodzeniem. To ten jasny gmach. Przechodziliśmy już obok niego, wychodząc z parku. Idźmy dalej prosto, tak, żeby mijać go po lewej stronie. Oczywiście tak wygląda po licznych nadbudowach i rozbudowach oboczne skrzydła. W lewym z nich niegdyś swą siedzibę miał zarząd uzdrowiska. W prawym zaś znajduje się kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Związane są z nim ciekawe perypetie. W czasach poprzedzających II wojnę światową w domu Marii funkcjonowała zwyczajna kaplica. Kiedy nastała dyktatura komunistyczna, władze przejęły część gmachu i miały zakusy na cały. Szybko więc urządzono w jednym ze skrzydeł kościół dla mieszkańców Zdroju. Przez następne kilkadziesiąt lat toczyła się walka pomiędzy państwem a kościołem o każdą nową salkę, kaplicę, krzyż. Rozbudowujące się Jastrzębie miało być przecież socjalistyczne, tak jak krakowska Nowa Huta czy śląskie Tychy. Kiedy w latach 60., tuż po otrzymaniu praw miejskich, rozpoczęto w Jastrzębiu Zdroju budowę ogromnych osiedli mieszkaniowych, którym nadano znaczące nazwy Przyjaźń i Pionierów, projektanci nie przewidzieli w nich miejsca dla świątyń. A jak się zakończyła sprawa Domu Marii w Zdroju? Cały obiekt z kościołem powrócił do dawnych właścicieli dopiero po upadku komunizmu. Dochodzimy do skrzyżowania. Po prawej stronie możemy zobaczyć dom handlowy Kłos o wyglądzie z epoki PRL. Przejdźmy po pasach w jego stronę. Następnie skręćmy w ulicę Kościuszki tak, żeby mijać budynek po naszej prawej. Kierujemy się ku budynkowi symbolowi złotych lat Jastrzębskiego Uzdrowiska, które przypadły na okres II Rzeczypospolitej. W roku 1922 Jastrzębie Zdrój znalazło się w granicach odrodzonej Polski. Nie doczekał tego dr Mikołaj Witczak. Zmarł w lutym 1918 roku. Został pochowany w rodzinnym grobowcu, który odnajdziemy na cmentarzu przylegającym do Sanktuarium Opatrzności Bożej w Jastrzębiu Górnym. A później tak wiele się działo. 3 powstania śląskie, plebiscyt, podział Śląska między Polskę i Niemcy. Synowie doktora, Mikołaj Junior i Józef, bohatersko walczyli w powstaniach na pierwszej linii frontu. Wykazywali się odwagą, mądrością i patriotyzmem. Mikołaj w tych latach był ważną osobistością. Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, dowodził jednostkami powstańczymi, w tym w bitwie pod Godowem. A podczas trzeciego zrywu został zastępcą dowódcy Grupy Południe Powstańczych Wojsk. A potem bracia Witczakowie pokazali, że potrafią także świetnie wspólnie zarządzać odziedziczonym kurortem. Warto pamiętać, że w dwudziestoleciu międzywojennym Jastrzębie Zdrój było najliczniej odwiedzanym uzdrowiskiem na Śląsku, wyprzedzając nawet Wisłę i Ustroń. Po drugiej stronie ulicy powinniśmy teraz zobaczyć okazały, jasny budynek z czerwonym dachem i facjatkami. Przystańmy po tej stronie ulicy, tak aby go dobrze widzieć. Witczakowie przyjaźnili się z wojewodą śląskim Michałem Grażyńskim, licznymi generałami, posłami i senatorami. Działali w Związku Powstańców Śląskich. W 1926 roku przekazali Fundacji Inwalidów Województwa Śląskiego działkę, na której miał stanąć specjalny budynek. Postawiono go na planie półksiężyca. Pokoje usytuowano od strony południowej. Z nich roztaczał się widok na pięknie urządzony park i otaczające całą okolicę wzniesienia. Obiekt powstał w 2 lata, a koszty budowy pokrył Skarb Śląski. Oto przed Państwem dawne sanatorium dla inwalidów wojennych i powstańczych imienia Józefa Piłsudskiego. Oczywiście taka nazwa obowiązywała tylko przed wojną. W 1952 roku w gmachu utworzono szpital rehabilitacyjny, w którym rokrocznie rehabilitację przechodzi ponad 900 dzieci. Obróćmy się prawym bokiem do budynku szpitala i ruszmy z powrotem chodnikiem w stronę skrzyżowania. Prasa międzywojenna pisała o Jastrzębiu jako o perle uzdrowisk śląskich. Proszę posłuchać. Jastrzębie Zdrój na Śląsku jest szczęśliwym połączeniem osiedla o kulturze zachodnioeuropejskiej z urokami wiejskiego letniska wypoczynkowego. Słyszeli Państwo? Wiejskiego. Tak, tak. Wszystkie 3 ówczesne Jastrzębia, Dolne, Górne i Zdrój, były ciągle wsiami i liczyły w sumie zaledwie 3000 mieszkańców. Dzisiejsze miasto prawa otrzymało w roku 1963, a w 1993 liczyło blisko 105 tysięcy obywateli. Wśród kuracjuszy dominowali oczywiście mieszkańcy województwa śląskiego, ale lubiła tutaj bywać Warszawka czy Krakówek. Dobrą passę brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej. Na początku września 1939 roku wojska polskie stawiły mężny opór Niemcom na niedaleko położonej Bożej Górze. Wkrótce Jastrzębie Zdrój znów stało się Bad Jastrzęb z gestapo, Hitlerjugend i szpitalami wojskowymi. W uzdrowisku pojawił się także pewien zwyrodnialec, lekarz-ginekolog Karl Klauberg. Postanowił on zrobić z kurortu tak zwane miasto matek, które miały rodzić dzieci czystej krwi niemieckiej. A wiedzą Państwo, z czego zasłynął ów pan doktor? Z okrutnych eksperymentów powodujących niepłodność a czasem śmierć w męczarniach więźniarek w obozie Auschwitz. Idziemy dalej prosto do skrzyżowania. Na nim pójdziemy prosto. Mogą Państwo skorzystać z tych samych pasów dla pieszych, co poprzednio. Proszę zachować ostrożność. Przypominam, na skrzyżowaniu idziemy prosto. To już ostatni etap naszego spaceru po Jastrzębskim Zdroju. Okazały budynek po drugiej stronie ulicy to zabytkowa, dawna willa Opolanka, w której w czasie II wojny swą siedzibę miało gestapo. Idziemy prosto ulicą Mikołaja Witczaka. Po lewej stronie mijamy szary budynek. To z kolei dawny Dom Aniołów Stróżów, czyli sanatorium dla chłopców, w którym w czasie wojny funkcjonowało Hitlerjugend. Po zakończeniu II wojny światowej powrócili do Jastrzębia bracia Mikołaj i Józef Witczakowie, którzy lata wojenne poświęcili na służbę w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Mikołaj przystąpił z właściwą mu energią do odbudowy kurortu, ale komuniści mieli inne plany. W 1947 roku uzdrowisko upaństwowiono, odbierając go prawowitym właścicielom. Spytają Państwo, jak to się stało, że Jastrzębie nie jest już zdrojem? Zarówno o jego powstaniu, jak i zaprzestaniu działania zadecydował węgiel kamienny. W połowie lat 50. ubiegłego wieku podjęto decyzję o budowie na tym terenie dwóch kopalń, a później jeszcze jednej. W rezultacie spokojny kurort w dość szybkim tempie przekształcał się w gwarne miasto robotnicze. Niestety, z powodu prac górniczych lecznicze solanki zaczęły odpływać w głąb ziemi. Dlatego już pod koniec lat 60. postanowiono o uruchomieniu zastępczego uzdrowiska. Nie zgadną Państwo gdzie. W Ustroniu Zawodziu. Uzdrowisko Jastrzębie Zdrój zaprzestało działalności w 1994 roku. Dochodzimy do parkingu. Czas skończyć opowieść. Muszę jednak jeszcze Państwu wspomnieć o jednym zdarzeniu. W 1980 roku, pod koniec sierpnia, w Jastrzębiu Zdroju w jednej z kopalń odbył się strajk analogiczny do tego, który wcześniej opanował Stocznię Gdańską. Zakończyło go podpisanie tzw. porozumienia jastrzębskiego. Zawierało ono 21 punktów dotyczących m.in. podnoszenia wysokości zarobków wraz ze wzrostem kosztów utrzymania czy wprowadzenia wolnych sobót. Zatem wolne weekendy zawdzięczamy Jastrzębiu. Proszę Państwa, w tym miejscu kończymy naszą wędrówkę ulicami Jastrzębia Zdroju. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Jeśli nie udają się Państwo na dalsze wycieczki, prosimy o zwrot urządzenia. Życzymy udanego pobytu w naszym mieście.